po informacjach wracamy do programu Owczarek. Po informacjach państwo i moim gościem będzie profesor Marek Grad z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać, szanowni państwo, o trzęsieniach ziemi. Skąd się biorą? Bo okazuje się, że tych trzęsień ziemi jest w ogóle cała masa. My tylko pamiętamy o tych, które dokonują największych zniszczeń, czy też mają najwięcej ofiar, czy dużo ofiar. No ale trzęsień to właściwie w tym momencie, jak powiedziałem, trzęsienie ziemi to już z 10 było. Ale to profesor Marek Grad po informacjach opowie państwu o trzęsieniach, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem trzęsień i ziemi oczywiście, i dryfujących kontynentów, to w imieniu pana profesora, a jeszcze ta osoba albo będzie, albo pojawi się w Warszawie jutro, czyli będzie, dobrze. To w imieniu pana profesora zapraszam na wykład. Trzęsienia ziemi, dryfujące kontynenty. Jutro o godzinie 18 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w cyklu Zapytaj Fizyka, ulica Pastera 5, sala 0.03, czyli chyba 300. Wydział Fizyki, ulica Pastera 5, trzęsienia ziemi, dryfujące kontynenty. Profesor Marek Grad odpowiada, czy prowadzi wykład, też odpowiada na państwa pytania, a więcej o trzęsieniach ziemi już za chwileczkę. Po informacjach Radia Tok FM, informacje o 12, po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio gość, profesor Marek Grad, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, serdecznie witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Trzęsienia ziemi. Rozmawiamy o nich, kiedy szczególnie z dużą siłą pojawią się w jakimś miejscu na globie, zniszczą całą masę domów, budynków, dróg i jeszcze są ofiary. Wtedy mówimy ojej, to straszny dramat, pomagamy i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje się, że gdyby właśnie liczyć te największe trzęsienia ziemi, że one tak od czasu do czasu, nie aż tak za często. A to przecież nieprawda, bo trzęsień ziemi dziennie, czy też tygodniowo, ile jest, panie profesorze?
To trudno powiedzieć, bo to są trzęsienia i te bardzo duże, ale również i małe trzęsienia ziemi. Szacuje się, że w ciągu roku jest około 1 000 000 trzęsień ziemi.
Taka ładna, okrągła liczba.
Okrągła liczba, tak. Nie wszystkie z nich nawet rejestrujemy. Natomiast oczywiście zwracają uwagę te najsilniejsze, których jest kilkaset. Po to, żeby zwróciło uwagę szerszej publiczności, to ono musi być nie tylko duże, ale musi jeszcze spowodować pewne szkody, prawda? I do określania wielkości trzęsienia ziemi używamy skali Richtera, skali magnitud, która jest skalą logarytmiczną, czyli każdy następny stopień jest 10-krotnie w przybliżeniu większy. Także te trzęsienia ziemi niszczące mają magnitudę 5, 6, 7. Bardzo silne, 8-9, zdarzają się niezwykle rzadko i takich to jest zaledwie kilka na stulecie. No ale wracając do tych zniszczeń. Ostatnio mieliśmy trzęsienie w Nepalu o magnitudzie około 7. No spowodowało ogromne zniszczenia, osuwiska, lawiny. Około 8 000 ludzi zginęło i to było trzęsienie o magnitudzie około 7. Trzęsienie kilkunastokrotnie większe, które wystąpiło kilka lat temu na Antarktydzie, nie spowodowało śmierci nawet jednego pingwina.
O, może pingwiny wyczuwają.
Nie, po prostu to nie trzęsienie ziemi zabija. Gdybyśmy byli na łące pięknej, trzęsienie ziemi spowoduje, że się przewrócimy. Natomiast zabijają zawalające się budynki. Tak jak pan powiedział, drogi, estakady, budynki. One zawalając się zabijają ludzi. Także podczas trzęsienia ziemi to jest właśnie ten najważniejszy efekt niszczący. Zniszczony budynek i w budynku znajdują śmierć ludzie.
Czyli jak trzęsienie ziemi, to szybko biegniemy na łąkę tam.
No, wystarczy na wolną przestrzeń, prawda? Co nie zawsze jest możliwe, bo no, z wysokiego budynku jest uciec trudno. No, z drugiej strony teraz wysokie budynki są już tak budowane, że one się zakołyszą, natomiast się nie rozpadną. Tak jak widzimy z przykładów chociażby z tego ostatniego trzęsienia w Nepalu, czy kilka lat temu, niewielkiego stosunkowo trzęsienia o magnitudzie 4 z kawałkiem w L'Aquili we Włoszech. Tam też kilkaset osób zginęło, ale to dlatego, że budownictwo było bardzo stare. To były cegła na cegle stawiana 300-400 lat temu, nie było już tego wiązania, czyli po prostu nawet niewielki wstrząs powodował rozsypanie się budynku. Natomiast te największe, nowocześnie budowane z żelazo, betonu, budynki, one wytrzymują te silne trzęsienia ziemi.
A Polska, ziemia jest w miarę bezpieczna. Nie jesteśmy gdzieś tam na granicy.
No, my żyjemy w kraju szczęśliwości, jeśli o to chodzi. Był taki katalog zebrany przez Laszkę kilkadziesiąt lat temu. On oszacował, że na przestrzeni 500 lat, ostatnich 500 lat, wystąpiło w Polsce zaledwie około 50 trzęsień ziemi odnotowanych, z czego największe miało magnitudę 5,6. To było w końcu XVIII wieku trzęsienie ziemi w Myślenicach, jeśli mówimy o granicach obecnych Polski. Także to było największe trzęsienie ziemi w Polsce na przestrzeni 500 lat. No wcześniej historia już nie sięga. Natomiast te wszystkie pozostałe to już były niewielkie. Gdzieś się tam zawalił komin. Także nawet niewielkie straty były. I to jest to jedno trzęsienie na 500 lat. Gdybyśmy to porównali na przykład z trzęsieniem ziemi, które miało miejsce 10 lat temu u wybrzeży Sumatry. Pamiętamy tam przede wszystkim nie ze względu może na trzęsienie ziemi, ale na falę tsunami, które w końcu doprowadziły do śmierci ćwierć miliona ludzi. To trzęsienie około Sumatry miało magnitudę 9, czyli potężne. To już takie, które na pewno zostanie wśród największej dziesiątki trzęsień stulecia. Natomiast po tym trzęsieniu nastąpiło jeszcze około 100 wstrząsów następczych w ciągu pierwszego dnia po trzęsieniu o magnitudzie większej niż 5. Czyli proszę sobie wyobrazić, mamy trzęsienie ziemi najsilniejsze w stuleciu i jeszcze w ciągu następnego dnia po trzęsieniu występuje 100 trzęsień o magnitudzie powyżej 5. Czyli takich trzęsień, które w Polsce się przytrafiło jedno na 500 lat. I to jest ta różnica właśnie między obszarami sejsmicznymi, jakim niewątpliwie jest obszar niedaleko Sumatry, i obszarem asejsmicznym, jak mówimy o obszarze Polski, gdzie trzęsienia ziemi nie występują. Jeśli występują, to bardzo rzadko i są niewielkie. Także niż Polski to absolutnie jest obszar asejsmiczny. Niewielka sejsmiczność związana jest z południem Polski, z Górotworem Karpackim i troszeczkę właśnie tam bliżej Sudetów. W ostatnich kilkunastu latach mieliśmy 2 trzęsienia o magnitudzie 4 z kawałkiem właśnie na południu Polski, czy to Krynica, czy Czarny Dunajec. To trzęsienie o magnitudzie powyżej 5, słynne kaliningradzkie, no to jednak jest już poza granicami Polski.
Panie profesorze, od kiedy mierzymy trzęsienia ziemi profesjonalnym sprzętem, a i czy można polegać na relacjach historycznych, jak bardzo one są precyzyjne?
No, trudno powiedzieć, kiedy to był ten początek, bo prawdę mówiąc, pierwszy sejsmoskop, może jeszcze nie sejsmograf, ale sejsmoskop został skonstruowany 2000 lat temu w Chinach oczywiście. Chen Huen, pierwszy sejsmolog udokumentowany, on skonstruował urządzenie w postaci wahadła. No, dawniej ludzie konstruowali urządzenia, które również były arcydziełami, jeśli chodzi o sztukę, prawda? To urządzenie polegało na tym, że wahające się w wyniku trzęsienia wahadło z twarzy czy z pyska smoka wytrącało kuleczkę, a ta kuleczka wpadała z kolei do paszczy żabki, która tam była poniżej. I wtedy rano przychodził Chen Huen do pracy, patrzył, a tu jest kuleczka, czyli przyszło trzęsienie ziemi z tego kierunku. Oczywiście to historycznie jest tu dokumentowana, ale trudno mówić, żeby to była prawdziwa sejsmologia. W XIX wieku, kiedy jeszcze nie było sejsmografów, próbowano określać intensywność trzęsienia ziemi po jego skutkach. I wtedy powstała 12-stopniowa skala Mercalliego, czasami do dzisiaj jeszcze stosowana, która mówi nie o wielkości samego zjawiska, ale o skutkach. Jeśli ktoś to wyczuł, no to magnituda była według skali Mercalliego 2-3. Jeśli spowodowała jakieś przemieszczenia w budynku, meble się przesuwały, to 3-4 i tak dalej, aż do kompletnej katastrofy 12. Natomiast ta skala była o tyle niedobra, że mówiła, jakie są skutki, ale nie mówiła, jakie jest trzęsienie.
Czyli to trzęsienie na Antarktydzie, o którym pan mówił?
pewnie uzyskało.
Nie, ono nie było zupełnie odczute, prawda? Bo ono to już teraz
niczego nie zniszczyło, więc gdybyśmy stosowali.
To znaczy możliwe, że powstały tam jakieś osuwiska, pęknięcia lodowców, natomiast w tym sensie ono nie zostało odnotowane. Ale wracając do naszej skali. Skala Mercalliego mówi o skutkach. Czyli możemy sobie wyobrazić bardzo małe trzęsienie o magnitudzie 2, 50 metrów pod tym budynkiem, gdzie jesteśmy i to wtedy mocno odczujemy, ale efekt będzie taki sam, jakby to było wielokrotnie silniejsze trzęsienie na głębokości 500 kilometrów. I właśnie, żeby określić wielkość związaną z trzęsieniem, Richter wprowadził skalę, ale to już jest etap, kiedy powstały sejsmografy. Pierwsze sejsmografy powstały nieco ponad 100 lat temu. Na dobre około 100 lat temu powstały sieci stacji sejsmologicznych, głównie przy obserwatoriach astronomicznych. Takie sieci już potrafiły rejestrować fale sejsmiczne od trzęsień Ziemi i na podstawie amplitudy tych fal można było określić, jaka jest wielkość trzęsienia Ziemi. I z tego właśnie wzięła się magnituda w sensie Richtera. Ona jest teraz nieco modyfikowana, szczególnie dla bardzo dużych trzęsień Ziemi. Natomiast no, przyjęło się, że te trzęsienia 3-4 to są słabiutkie, 5-6 to już są znaczące, mogą powodować zniszczenia, 7 to już są duże, no a 8 i 9 to są te trzęsienia Ziemi, które zdarzają się kilka razy na stulecie.
Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut o godzinie 12.20. Państwa i moim gościem jest profesor Marek Grat z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o trzęsieniach ziemi, o tym, co też w ziemi piszczy, właściwie pod ziemią bardziej niż w ziemi. Informacje za kilka minut. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzisiaj rozmawiamy o trzęsieniach ziemi. W studio profesor Marek Grat z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. A jak, panie profesorze, można oceniać te relacje historyczne, najstarsze, o wielkich zniszczeniach, o trzęsieniach? No bo rozumiem, że z jednej strony zanim nauka rozwinęła się na tyle, żeby jakieś standardy były zapisywane, no to pewnie dawniejsi autorzy mieli skłonność do przesady, ale z drugiej strony pewnie stosując jakieś dzisiejsze narzędzia można zweryfikować pewne przekazy.
Tak, można je właśnie weryfikować porównując między innymi poprzez skutki. Mówiliśmy o skali Mercalliego. Absolutnie nie ma materiału zarejestrowanego w sensie sejsmogramu czy wielkości fali sejsmicznej, ale nie powiedziałbym, że te wszystkie dane są przesadzone. Mieliśmy 200 lat temu bardzo silne trzęsienie u wybrzeży Portugalii. Ono o tyle było niszczące, że nie tylko same zniszczenie mechaniczne wywołane trzęsieniem ziemi, ale również fala tsunami. I może to nie jest tak znane jak współczesne te fale tsunami na Sumatrze i w Japonii, ale trzęsienie ziemi i tsunami zniszczyło 40% populacji Lizbony. Wówczas było najbogatsze miasto, no bo złupili w końcu pół świata, najbogatsze na pewno miasto Europy. No i to przyczyniło się w pewnym sensie do upadku, może nie całkowitego, ale podupadku. Także to trzęsienie na pewno było bardzo duże, ponieważ w odległości kilkuset kilometrów na oceanie spowodowało zniszczenia mechaniczne, czyli zawaliły się kościoły, zawaliły się budynki i po tym można sądzić, że to jest trzęsienie o magnitudzie około 9. Czyli współcześnie byśmy powiedzieli, to było trzęsienie historyczne, bardzo duże, którego magnituda była 9, mimo że żeśmy go nie zarejestrowali. Ale to sądząc po odległości, sądząc po skutkach w postaci zniszczeń, to na pewno było bardzo silne trzęsienie ziemi. Poza tym te oszacowania historyczne rzeczywiście odnoszą się wyłącznie do tych silnych trzęsień ziemi, które nie tylko zostały odczute, bo nawet no, nie mogło nie być tej świadomości, że coś się zatrzęsło, że to trzęsienie ziemi, natomiast przede wszystkim przez zniszczenia. Również to nasze trzęsienie, o którym wspominaliśmy z końca XVIII wieku, jego magnitudę oceniono na 5-6, ale również przez skutki. Często to jest weryfikowane współcześnie, no, w zapisach ksiąg parafialnych, w urzędach podatkowych, prawda, proszę o zwolnienie z podatku, bo mi trzęsienie zniszczyło coś tam i na tej podstawie można ocenić, jakie były zniszczenia i oszacować wielkość, oczywiście porównując do czasów współczesnych, znając relacje między falą sejsmiczną, wielkością trzęsienia ziemi i zniszczeniami.
Wydaje się, że żyjemy w czasach, gdzie nauka pozwala nam właściwie już na wszystko, a jednak wciąż jesteśmy w miarę bezradni wobec trzęsień ziemi. Wydaje się, że takim narzędziem do poszukiwania czy do znalezienia jest narzędzie, które dałoby nam wystarczająco czasu, żeby nas ostrzec przed zbliżającym się trzęsieniem i wciąż gdzieś jesteśmy w odległości może kilku sekund w najlepszym wypadku.
Tak, tu są te dwa aspekty. Jedno to zaraz może do tego wrócimy, skąd w ogóle się biorą trzęsienia ziemi. I drugi ten aspekt bardziej socjologiczny. Tak jak pan powiedział, ostrzeżenie nawet 15-sekundowe. To jest coś bardzo ważnego, bo to wtedy można zakręcić kurek gazu, żeby nie było wybuchu gazu. Można wybiec na zewnątrz. Natomiast to musi być wiarygodne. Bo jeśli byśmy raz powiedzieli, ludzie, za pół godziny czy za 20 minut będzie trzęsienie i tego trzęsienia nie będzie, następnym razem już to będzie powątpiewanie, a za piątym razem to już pewność, że nikt na to nie zwróci uwagi. Ale ważniejsze jest nasza niemoc w sensie możliwości nieprzewidywania, my używamy słowa prognozowania, prawda? Jeśli chodzi o prognozy statystyczne, to jest wszystko w porządku, to jesteśmy dobrze do tego przygotowani, ale prognoza statystyczna mówi w ten sposób. Prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia o takiej wielkości na tym terenie w przeciągu najbliższych tylu lat wynosi tyle i tyle. I wiemy na przykład, że te trzęsienia ziemi będą i we Włoszech, i w Japonii, i w Chile, i tam z tym dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w przeciągu najbliższych 50 lat tych trzęsień będzie tyle i tyle takiej wielkości. Natomiast nie potrafimy powiedzieć kiedy. I tu wróćmy do tego pytania, do tego problemu, skąd się biorą trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi to nie jest coś w rodzaju eksplozji jądrowej. Że buch, w jednym miejscu wybuchnęła bomba atomowa i mamy trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi związane jest z procesem pękania. A to z kolei związane jest z procesem przemieszczających się płyt litosferycznych. Zewnętrze Ziemi jest twardą, sztywną płytą, mówimy na nią litosfera, lita, sztywna płyta. Pod nią jest astenosfera, z greckiego astenos, słaby, wątły, czyli te zaschnięte już, wystygnięte, sztywne płyty mogą się przemieszczać. Mamy na to dowody.
Czyli to tak jakbyśmy sobie wyobrazili drogę budowaną przez polskich ekspertów. Gdzieś tam powywozili części i miało być dobrze.
Może,
tutaj.
Może nie tak do końca, bo to, co spotykamy na drodze, to są raczej szczeliny, czyli tak jakby ten asfalt się rozjeżdżał, prawda? Natomiast to, co się dzieje we wnętrzu Ziemi, pamiętajmy, że we wnętrzu Ziemi temperatura jest rzędu 5000 stopni. To jest tyle, co na powierzchni Słońca. Czyli Ziemia we wnętrzu jest gorąca. Ona jakby się gotowała. Czyli to bym porównał raczej do czegoś takiego, jak przygotowaniu zupy, na zupie w garku przemieszczałyby się jakieś tam grzanka położona, prawda? Położona grzanka się przemieszcza.
No i te nasze zupa cebulowa z serem.
No, powiedzmy pieczarkowa, ja nie przepadam za cebulą. W każdym razie te sztywne płyty, przemieszczając się po powierzchni Ziemi, no, mogą się ze sobą w jakiś sposób kontaktować. I mamy trzy typy kontaktu. Jeden kontakt to kiedy one się od siebie rozchodzą i to jest w miarę spokojny proces, taki jest na przykład na grzbiecie śródatlantyckim, śródoceanicznym i tamte trzęsienia, jeśli występują, to są słabe, płytkie, o charakterze sił rozciągających. Może być drugi przypadek, kiedy te płyty względem siebie się przemieszczają. Równolegle przemieszczają się względem siebie i takim najlepszym przykładem takiego układu jest uskok San Andreas w Kalifornii. Wiemy, tam i Los Angeles, i San Francisco, dwie potężne aglomeracje, są ciągle zagrożone przez ten uskok, gdzie dwie płyty wzajemnie się przesuwają. Z jednej strony płyta pacyficzna, z drugiej strony płyta Ameryki Północnej. I właśnie gdy dochodzi do tego zatarcia, pęknięcia, następuje trzęsienie ziemi. Natomiast najsilniejsze trzęsienie ziemi są tam, kiedy płyty na siebie nacierają. Kiedy dochodzi, umownie mówiąc, do zderzenia tych płyt. Niekoniecznie centralnie, może to być skośnie, ale kiedy płyty na siebie napierają, wtedy jedna z nich musi ustąpić. I jedna z nich, ta, która ustępuje, wchodzi pod drugą płytę. Ten proces nazywamy subdukcją. I w takich miejscach właśnie trzęsienia ziemi są największe. To jest płyta Nazca, która atakuje Amerykę Południową. Całe wybrzeże chilijskie usiane jest trzęsieniami ziemi o wielkości 7, 8, 9. To jest najbardziej intensywny obszar, jeśli chodzi o sejsmiczność. Wyspy Japońskie to samo, w ogóle całe otoczenie Oceanu Spokojnego. Także tutaj te trzęsienia ziemi występują w wyniku kolizji płyt. No i teraz sobie można wyobrazić, jeśli płyta o rozmiarach kilku tysięcy kilometrów z drugą płytą koliduje, zderza się, trudno jest powiedzieć, w którym miejscu to wyzwolenie energii naprężej nastąpi. To są tysiące kilometrów. I to jest ten powód, że nie jesteśmy w stanie prognozować precyzyjnie, w sensie pojedynczego zjawiska, kiedy to trzęsienie nastąpi.
I nigdy nie będziemy?
Nie powiedziałbym nigdy. Były pewne próby, szczególnie w przypadku płytkich trzęsień ziemi, bo rozumiemy proces trzęsienia ziemi jako pewien proces fizyczny. Przygotowanie tego procesu to jest właśnie wzrost naprężeń wynikający z przemieszczających się, kolidujących płyt. Te naprężenia rosną do momentu, kiedy skała wytrzymuje, kiedy zostaną przekroczone wszelkie parametry wytrzymałościowe. Ona musi pęknąć. I to pęknięcie to jest właśnie nasze trzęsienie ziemi. I to nie jest pęknięcie punktowe, ponieważ te płyty zderzają się, w cudzysłowie, na dużej przestrzeni. To pęknięcie w trakcie trzęsienia ziemi może mieć setki, a nawet tysiące kilometrów. Trzęsienie ziemi, które wystąpiło u północnych wybrzeży Sumatry, był to uskok o długości 1200 kilometrów. Czyli wyobraźmy sobie, gdyby zaczynał się w Bieszczadach, pęka przez całą Polskę, do Sztokholmu, dokładnie. To taki kawał uskoku powstał w wyniku tego trzęsienia ziemi. Druga sprawa, oczywiście pewne procesy fizyczne nie zachodzą z prędkością nieskończoną. Jeśli to jest 1200 kilometrów, to też trwa. Prędkość pękania szacuje się, że to jest około 2,5-3 kilometrów na sekundę. Czyli ten uskok pękał 10 minut. Przez 10 minut trwało trzęsienie ziemi. I właśnie w przypadku dużych trzęsień ziemi trzeba pamiętać, że to nie jest zdarzenie punktowe. Ono się zaczyna gdzieś i pęknięcie gdzieś się kończy po czasie, który bardzo precyzyjnie możemy określić, właśnie dysponując siecią bardzo precyzyjnych sejsmografów.
A gdzie jest najbezpieczniej? Nigdy nie było żadnego, nie zarejestrowano i nie wygląda na to, żeby się pojawiło.
To trudno powiedzieć. Generalnie stare, krystaliczne cokoły kontynentalne, one są wieku prekambryjskiego, czyli miliard i więcej lat. Te największe fragmenty tworzące jądra kontynentów, na przykład Platformy Wschodnioeuropejskiej, czyli coś poczynając od Warszawy do Uralu, to jest i na południu, powiedzmy, od Tarczy Ukraińskiej po Morze Barentsa, to jest fragment skorupy, który skonsolidował się kilka miliardów lat temu. I to są te stare, zastygnięte, skrystalizowane cokoły i one tworzą podstawę i Platformy Wschodnioeuropejskiej, i Platformy Północnoamerykańskiej, Południowoamerykańskiej, Afrykańskiej, Australijskiej, Antarktycznej. Także to są te miejsca o tyle bezpieczne, że tam nie ma, na pewno nie będzie tych silnych trzęsień ziemi. Bo po to, żeby było silne trzęsienie ziemi, potrzebna jest ta strefa subdukcji, gdzie współcześnie te naprężenia narastają. Natomiast w tych najbezpieczniejszych można się spodziewać mikrowstrząsów znanych jako jakieś zjawiska wewnątrzpłytowe. Ale to są bardzo niegroźne, to są właśnie na rzędu 2, 3, maksymalnie 4 w skali Richtera.
No to teraz mogę, panie profesorze, spać spokojnie. Czy spokojniej może w ten sposób?
Tak. Bardzo, bardzo. Może jeszcze nie teraz, ale...
Bo tak jest. Bardzo dziękuję. Profesor Marek Grad z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem. Dziękuję, profesorze. Informacje Radia Tok FM już za chwilę o godzinie 12:40.
Dziękuję bardzo.